Witam Staszka Wojterę, nieco spóźnionego
Stanisław. Mocniej.
To i Ciebie zaproszę jutro na konferencję, którą organizuję dobitnie w Halinowie, poświęconą energetyce i samorządom. Przypominam Państwu polskanastepnykrok.pl. Tam można ją znaleźć. Stanisław Wojtera dotarł, a ja czytam coś takiego, bo przypominam, że Staszek jest ważnym aktywistą, można was nazwać aktywistą.
Brzmi źle.
Mówię o środowisku wspierającym Centralny Port Komunikacyjny. To jak was nazywać?
No właśnie, to jest dobre pytanie.
Działaczami.
Nie, to jeszcze gorzej chyba. Nie wiem.
Bo rozmawialiśmy o sporcie. Tam jest dużo działaczy. Społecznikami, dobrze. Nie. Oprócz tego doradza dzisiaj między innymi jest w ciele doradczym prezydenta Nawrockiego. A ja czytam, że środowisko, które zgłosiło wcześniej ustawę o CPK, między innymi zgłosiło coś innego. Senat do likwidacji. Liczba posłów zmniejszona o 40. Zwiększenie roli referendów, czy likwidacja systemu finansowania partii politycznych. Szykuje się inicjatywa referendalna w tych sprawach, tym razem obywatelskich. Organizowana przez środowisko, które zgłosiło wcześniej ustawę o CPK. No i co, popierasz taki pomysł, czy nie?
No, trzeba przyznać i zaznaczyć, że są to bardzo polityczne postulaty i to znamienne, myślę. Hasła ewidentnie polityczne. Myślę, że to pokazuje drogę, jaką to środowisko chce podążać, czyli ścieżkę polityczną. No, to tego chyba tak wprost jeszcze nie mówię.
Ale to było od początku chyba wiadomo.
Nie, no na samym początku to chyba nie. Mam wrażenie, że po pierwsze Maciek Wilk na początku był samotnym wilkiem, który, że tak powiem, z oddali z kanadyjskiej tundry podjął walkę o CPK. Potem już ten ruch społeczny zaczął się tworzyć dość spontanicznie i dynamicznie. Natomiast...
Czy ma aspiracje polityczne?
Tak mi się wydaje.
No i co zrobić z tymi aspiracjami politycznymi?
No na razie, jak widać, zgłasza postulaty, z którymi trudno się nie zgodzić. Są one, bym powiedział, w dobrym tego słowa znaczeniu populistyczne.
Są szczególnie jeden. Likwidacja systemu finansowania partii politycznych oznacza powrót do lat 90., gdzie partie będą po prostu klientami rozmaitych oligarchii. I wtedy będzie to tuskizm do kwadratu. Dominika Kulczyk będzie i rozmaici jej znajomi, panie z Kongresu Kobiet i inni, będą rządzić Polską i to oni będą decydować, kto wygrywa wybory, ponieważ będą...
Albo będą to środki z zagranicy jeszcze też, nie? Bo to jeszcze...
No i ewentualnie jeszcze USAID, o ile będzie prezydent demokratyczny.
Albo EU.
Albo, no oczywiście, albo kasa z Komisji Europejskiej i tak dalej.
Tak, nie? Więc, znaczy powiem tak, rzeczywiście w tym zakresie to trochę jest wahadło wychylane w drugą stronę, czyli no bo ja z drugiej strony też dostrzegam pewien problem, że dziś ta scena polityczna jest bardzo zabetonowana no i jest. De facto tak jak tutaj jest postulat zmniejszenia z 460 do 280, to można trochę pół żartem, pół serio powiedzieć, że 15 też by wystarczyło, bo w gruncie rzeczy to i tak reszta głosuje tak jak ta czołówka u korytka, że tak powiem. Nie, w Sejmie jak to się nazywa, ten pierwszy rząd ma taką nazwę.
No ma jakoś, no, ma taką nazwę. No, to była dobra
tak, oni tam w każdym razie siedzą, rękę podnoszą, reszta podnosi tak jak ta czołówka, więc można by to zmniejszać jeszcze bardziej, natomiast znaczy mam wrażenie, że to jest z jednej strony dobry ruch, bo w ogóle wymusza dyskusję o konstytucji. Przecież liczbę senatorów i posłów mamy i senat w konstytucji, czyli te postulaty oznaczają zmianę konstytucji. I to jest dobry ruch, bo uważam, że ta konstytucja wymaga przedyskutowania i być może poważnej zmiany. Natomiast z drugiej strony no jest to też taki, są to sprawy zbyt skomplikowane i za którymi idą dalekosiężne konsekwencje, żeby, że tak powiem, między pomidorową a drugim daniem podjąć decyzję, jakiej ma mieć ustrój.
To są też postulaty bardzo podobne do postulatów Pawła Kukiza. To jest takie, to jest coś, co od czasu do czasu się
on tam na Jowach był zafiksowany. Ja pamiętam, tu chyba Jowów nie ma, ale tu z kolei jest bardzo dużo referendów.
O finansowaniu partii, no i do tego referenda.
I tak? Referenda.
To są takie hasła, które od czasu do czasu się pojawiają. Gdzieś właśnie na prawicy, jak ktoś się wbija, no to system referendalny, opowiedzieliśmy.
Ja mam w ogóle dalej idący postulat, bo uważam, że my cały czas poruszamy się w paradygmacie XIX-wiecznym w gruncie rzeczy. To znaczy te ustroje i te systemy polityczne powstawały w XIX wieku, w XX się petryfikowało, a dziś mamy XXI wiek i wiele innych wyzwań, inne media, social media, których w ogóle nie było, wielkie korporacje, których globalne budżety są wielokrotnie większe niż budżety państw i na to nie mamy żadnej odpowiedzi i na to referenda, które też przecież wola ludu też podlega wpływom kampanii społecznych, medialnych i tak dalej, więc moim zdaniem to wszystko wymaga głębszej znacznej zmiany.
Zmieniając trochę temat, ale pozostając w twojej dawnej branży, a przynajmniej od niej wychodząc, wspomnieliśmy o tym z Marcinem Wolskim, że prezydent Zełenski gdzieś tam leciał i poleciał z Kiszyniowa. Nie z dotychczas dostępnej mu najbliżej Jasionki pod Rzeszowem. Jak ty widzisz dalej rozwój tego konfliktu? Ale może najpierw się zapytam o samo to lotnisko. Czy ono jest takie ważne dla Ukrainy?
Jest ważne. No, przede wszystkim przez ostatnie te 4 lata odegrało gigantyczną rolę i
A dzisiaj Ukraińcy mogą powiedzieć, no tam lądował sprzęt między innymi. Stamtąd latali Ukraińcy po wszędzie.
Tam byli ewakuowani też ich ranni, którzy byli przewożeni do szpitali w całej Europie de facto. O tym też powinni pamiętać. I wszystkie delegacje w to i z powrotem, że tak powiem, też przechodziły przez ten VIP-room w Jasionce.
Czyli Ukraińcy mówią teraz, Jasionka zrobiła swoje, Jasionka może odejść?
Oczywiście mogą tak próbować zrobić. No, jest Kiszyniów, są Koszyce, ale to jednak jest bardziej skomplikowane. Znaczy, logistycznie to jest już przećwiczone, droga jest bezpieczna, krótka i myślę, że oni jednak ją preferują. Natomiast zupełnie teoretycznie, z drugiej strony można sobie wyobrazić, że będą korzystali, zwłaszcza do realizacji swoich wizyt, czy swoich podróży. Natomiast pod kątem odbudowy Ukrainy po ewentualnym zawieszeniu czy zakończeniu działań wojennych, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to bez Polski się odbywało. No,
Teraz już przeszedłeś do szerszego tematu. Tak? Już zostawiając Jasionkę, no bo jak będzie ta odbudowa, to pewnie już będą działały lotniska we Lwowie, w Kijowie i w innych miastach odbierały samoloty, bo mówimy o momencie, kiedy zostaną wstrzymane działania.
Ale to nie tylko, ja nie mam na myśli tylko i wyłącznie lotnisk, tylko też
no dobra, to teraz,
transport kolejowy, transport kołowy.
To teraz przechodząc do odbudowy tak naprawdę całej Ukrainy, dróg, infrastruktury, przemysłu, wszystkiego. Mamy mieć tę konferencję. Czy to, co się wydarzyło przez ostatnie dni, przez ostatni tydzień już ponad, między prezydentem Zełenskim, który zachował się w sposób haniebny, moim zdaniem, w stosunku do Polski. Ostrą odpowiedzią Karola Nawrockiego, taką bym powiedział, nie wiem jak nazwać, czy tonującą, czy symetryzującymi wypowiedziami Donalda Tuska, ale równocześnie nagłośnieniem całej tej historii na świecie. Czy to sprzyja tej naszej odbudowie Ukrainy, czy nie sprzyja? Czy w ogóle, czy bardziej może pokazuje, że no coś jest źle?
No. Pytanie z oczywistą odpowiedzią. Oczywiście, że pokazuje, oczywiście, że nie sprzyja i myślę, że...
ale może to dobrze, że pewne rzeczy wyszły, że my wiemy, na czym stoimy.
Tak, znaczy ja myślę, że więcej się my dowiedzieliśmy o tej sytuacji, mówię jako Polacy, jako społeczeństwo, ale też jako klasa polityczna, niż Ukraińcy, którzy chyba to dobrze wiedzą i wiedzą swoje. Bo ja odczytuję ten ruch Zełenskiego jako taki już trochę paniczne odruchy i takie konwulsje, że tak powiem, w sytuacji absolutnego zagrożenia. Znaczy jemu się już tak grunt pali pod nogami, że stwierdził, że nawet poświęci tutaj jakieś relacje, z Polską, która jest średnio ważna z jego punktu widzenia, dla ratowania swojej wewnętrznej sytuacji. Tak to odczytuję. Natomiast rzeczywiście...
Taką tezę też dzisiaj postawili Marek Budzisz i pan Grajewski w Rzeczpospolitej.
A to nie wiedziałem. Cieszę się, że z Markiem Budziszem się zgadzam, bo go bardzo cenię. Jako analityka.
Była to pochodna wewnętrznej polityki ukraińskiej.
Pewną, nie wiem, czy do końca spodziewaną konsekwencją jest to, że świat usłyszał o Wołyniu i o UPA. bo mam wrażenie, że dla Europy Zachodniej to była kompletnie biała plama.
No, na portalu dobitnie napisał o tym Andrzej Pawluszek i tam między innymi się okazało, że główne medium wietnamskie, portal Vietnam VN, poinformował o tej sprawie.
O, no właśnie, tak. A tu, więc Ukraińcy jakby uzyskali to, że to nie jest dla nich na pewno korzystne dla ich PR-u, że zaledwie kilkadziesiąt lat temu brali udział w niezbyt przyjemnych, już nie wiem jak bardzo eufemistycznie to określić, działaniach, no bo dziś podlegają takim samym,
no,
prawda?
Przypomina mi to trochę sytuację,
dziś są ofiarami, wtedy byli katami.
Kiedy po książce Piotra Gursztyna i wystawach dotyczących rzezi woli odezwała się wnuczka tam, czy bodajże czy córka jednego z głównych dowodzących rzezią woli i dała jej solidne nagłośnienie na świecie i w Niemczech.
To trochę taki, tylko no właśnie, zastanawiam się, czy on sobie z tego zdawał sprawę, czy nie, ale to właściwie nie ma znaczenia, czy sobie zdawał, czy nie, jest jak jest.
No dobra,
jest.
A teraz tak,
Na pewno będzie trudniej.
Ukraina będzie potrzebowała tak naprawdę gigantycznej ilości firm budowlanych. Tak mówiąc najkrócej, i rozmaitych firm.
Materiałów, ludzi.
Tak jest. Tak, my jesteśmy najbliżej, przez nas to musi iść. Trudno sobie wyobrazić to wszystko bez Polski. Czy może z przyczyn politycznych nagle dojść do jakiegoś takiego dealu ukraińsko-niemieckiego plus jakieś Chiny, nie Chiny i tak dalej, że to wszystko będzie mijać Polskę?
Znaczy, jedną rzecz chciałem przy tym powiedzieć i ona, nie wiem, nie chciałbym, żeby zabrzmiała jakoś przesadnie kontrowersyjnie, ale my powinniśmy wyważyć z jednej strony wyraźną reakcję na tą sytuację, zaznaczyć to, że to nie jest sprawa dla nas obojętna i nad którą przechodzimy do porządku dziennego, ale z drugiej strony stąpając twardo na nogach, twardo po ziemi i zachowując się jakby racjonalnie, musimy pilnować swojego interesu. To znaczy, my nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby to, o czym powiedziałeś, doszło do skutku. Jednak pilnować tego, żebyśmy brali udział w odbudowie Ukrainy, a dziś dalej brać udział w wsparciu walczącej Ukrainy przeciwko Rosji, bo to jest nasz interes. Więc my musimy tutaj naprawdę zagrać na kilku instrumentach i to bardzo zręcznie. Nie jest to łatwa rzecz, ale nie byłbym zwolennikiem takiej, bym powiedział, romantycznej postawy, że my teraz odrzucamy wszystko, obrażamy się i dokładnie.
Nie będziemy z wami rozmawiać.
Dokładnie będziemy.
Albo wszystko, albo
nic.
I
się obrażamy. No nie, znaczy...
No dobra, a widzisz to, że innych szatanów czynnych w tym wszystkim, co się dzieje?
Oni są na pewno. Pytanie, jak dużą rolę odgrywają. Mam wrażenie, że akurat w tej sprawie jakoś tak intuicyjnie bardziej czuję, że to wszystko poszło dość spontanicznie i ze strony Zełenskiego i z polskiej strony.
Prezydent powinien odebrać ten order Zełenskiemu?
To chyba w ogóle jest tak, że kapituła tutaj ma...
Czy prezydent powinien inicjować odebranie?
No już zainicjował, więc to się
ale
już
czy
dzieje. Ja myślę, że nic się nie stanie, jeśli odbierze. Więc myślę, że powinien odebrać, ale myślę nawet, że nie na tym powinno się skończyć. To znaczy powinny pójść za tym dalsze inne kroki, takie bym powiedział w sferze symbolicznej, ale na drugą rękę my powinniśmy
co,
tutaj twardo...
A takie historie pod tytułem tam zbudujemy, jak tam były różne pomysły, to my teraz zbudujemy tam, nazwiemy przejście graniczne, przejście imienia Jaremy Wisiewieckiego. Albo,
A nie, ale... Jakiś tam, ale żeby
albo,
nazwać coś
albo terminal,
ofiarami...
Albo terminal.
Ale imienia ofiar UPA na przykład, tam gdzie Ukraińcy jeżdżą cały czas. I tak samo, tak jak jestem zwolennikiem tego, żebyśmy ograniczali przywileje dla Ukraińców, to jednak nie jestem już zwolennikiem tego, żeby nakręcać wzrost nastrojów antyukraińskich, żeby Ukraińców się pozbywać. Oni naprawdę nam są tu potrzebni. Ich kapitał, ich praca, ich wytworzone PKB, ich demografia.
No dodajmy,
my
że
tego
jest,
wszystkiego potrzebujemy.
Dodajmy, że istnieje wiele mieszanych
związków, tak,
związków, oczywiście. Dzieci dwujęzycznych, czy narodowościowych, dzieci ukraińskie w szkołach i tak dalej. To jest społeczność, która jednak lepiej się integruje w Polsce
oczywiście,
i asymiluje,
tak,
niż na przykład z całym szacunkiem przybysze z Mozambiku, czy Zimbabwe.
Absolutnie tak i dlatego powinniśmy wciąż ich zapraszać, ale na równy, nie ma powodu, żeby dawać im przywileje.
Zostanie dokonana ta, w momencie kiedy zacznie odbudowywać ta Ukraina, jesteś w dobrej myśli, jeżeli patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, jeżeli chodzi o polską przedsiębiorczość?
To znaczy, no bo my mamy takie wspomnienia po Iraku na przykład, które było kompletnie nieudanym.
Zawaliliśmy sprawę centralnie, mieliśmy szansę.
Tak, ale Polska jest w innej sytuacji.
Waldemar Pawlak.
Polska jest w innej sytuacji gospodarczej, polski biznes jest w innej sytuacji. To już nie chcę powtarzać znowu tej 20 gospodarczej i tak dalej, ale to ale realnie nasza
państwo,
siła jest...
Czyli nie tyle państwo, ale biznes z biznesem powinien się dogadać, bo będzie im się opłacało.
Tak, tak.
Dziękuję bardzo serdecznie. Stanisław Wojtera był moim gościem.
To ja dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie.
I Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam na jutrzejszą konferencję. Zajrzyjcie Państwo na stronie dobitnie.pl, na górze kliknijcie w link i tam się zarejestrujecie.